Popołudnik.
W którym już teraz naszym gościem jest znakomity tłumacz, autor książek i dziennikarz muzyczny Daniel Wyszogrodzki. Dzień dobry, Danielu.
Dzień dobry, witam.
No to jest pierwsza osoba, z którą chcemy porozmawiać o tej płycie oczywiście.
Mowa oczywiście o najnowszym albumie Boba Dylana. Kiedy ostatnio rozmawialiśmy na antenie Radia Lublin, Danielu, o Bobie, to wspomniałeś, że już marzy ci się wreszcie jego jakiś autorski materiał, no bo dostaliśmy w sumie trzy płyty, w tym ta trzecia to była potrójna z evergreenami. No i doczekaliśmy się, no bo to od Tempest pierwszy album autorski studyjny.
Od 8 lat, a oprócz mnie marzyło jeszcze o tym pewnie co najmniej kilka milionów fanów i doczekaliśmy się. Jest to zarazem pierwsza płyta Boba Dylana po odebraniu Literackiej Nagrody Nobla, więc możemy sobie wyobrazić, jakie ciśnienie towarzyszyło jej powstaniu.
To prawda.
A może on wcale go nie czuł? Może on już tak ma, że po prostu zupełnie nie obchodzi go rzeczywistość ta na zewnątrz, tylko ta wewnątrz, jego własna rzeczywistość.
No właśnie, bo jak
to jest
odbierał...
ciekawy punkt widzenia. On rzeczywiście potraktował tę nagrodę tak prawie, że lekceważąco. Natomiast ja mogę sobie wyobrazić, że po takim długim okresie bloku twórczego, bo to trzeba tak nazwać, ta płyta była dla niego też bardzo ważna.
Recenzje są niesamowite, bo i Rolling Stone, i Guardian, i The Times, wszędzie 5 gwiazdek. Bardzo interesującą recenzję, Danielu, znalazłem w piśmie Mojo. Napisał tam dziennikarz, że ta płyta to szczepionka przeciwko kurczącym się oczekiwaniom kultury i coś w tym chyba jest.
Tak, też czytałem tę recenzję, zresztą 5 gwiazdkową również i coś w tym jest, dlatego że Dylan daje nam syntezę współczesnej popkultury na tej płycie. Tam w jednym z utworów wymienia ponad 70 piosenek. Tutaj cały czas są odniesienia i do właściwie nie tylko popkultury, bo mamy tutaj dużo Szekspira. Ja już znalazłem i Króla Lira, i Macbetha, i Hamleta, i Ryszarda III. Są cytaty. Są cytaty literackie z Mary Shelley, z Frankensteina, ze współczesnych amerykańskich poetów.
Jest i William Blake na przykład też.
Jest William Blake i jest ten bardzo ważny, otwierający płytę Walt Whitman, I Contain Multitudes, z pieśni o sobie. Właściwie ojciec założyciel współczesnej literatury amerykańskiej, który mówi, mam w sobie mnogość, jest we mnie wielość, są we mnie przeciwieństwa i Dylan powołuje się na jego słowa, właściwie są to słowa otwierające płytę.
To jego fascynacja od lat, nawet chyba od lat, ojejku, no od... Tutaj nawiązuję też do filmu ostatniego Martina Scorsese na temat jednej konkretnej trasy Dylana, ale nawet tam Dylan już cytuje właśnie.
Tak, bo to jest taki główny nurt amerykańskiej poezji. Walt Whitman, Carl Sandburg, Robert Frost i potem bitnicy oczywiście, którzy też zawdzięczają bardzo wiele Whitmanowi, a z kolei Dylan zawdzięcza, młody Dylan zwłaszcza, bardzo wiele bitnikom.
Też interesujące jest, Danielu, to, że no, otrzymujemy, jak powiedziałeś, lekcje historii, ale na tym nagraniu ostatnim, które traktuje po części oczywiście, bo tam wątków jest setki, o zabójstwie Roberta Kennedy'ego, no to jest coś niezwykłego. Właśnie bodajże też w AllMusic.com czytałem, że będziemy dekodować to nagranie przez pokolenia.
No wszyscy sobie żartują komentatorzy, że teraz dylanolodzy mają robotę na najbliższe lata.
Oczywiście.
Bob nam dołożył. Ja też siedzę nad tymi tekstami, wyszukuję, staram się odnaleźć te wszystkie aluzje. Już jest bardzo wiele interpretacji w sieci, mimo że nawet nie wszystkie teksty zostały jeszcze oficjalnie podane na stronie bobdylan.com. To jest fascynujące, jak ludzie się interesują tymi tekstami i jakie one są głębokie, jakie one nam dają możliwość interpretacji. Ja sobie znalazłem taki cytat z Umberto Eco, który mówi, że mówi to o Joyce'ie, co prawda, ale się odnosi do Dylana, że tworzy mechanizm sugestii o takim stopniu złożoności, że jest on w stanie funkcjonować niezależnie od intencji twórcy. I coś takiego jest z Dylanem, że my właściwie... To już są dzieła, które funkcjonują samodzielnie, niezależnie od niego. Notabene on często podkreślał, że te inspiracje na niego schodzą, spływają. Pytany w New York Timesie o to, dlaczego poświęcił piosenkę Jimmy'emu Reedowi, no na poprzedniej płycie na Tempest był to John Lennon na przykład. On mówi, że nie wie, że on tego nie planuje, że to tak się dzieje po prostu. U niego zawsze tak się działo, a kiedy były te okresy impotencji twórczej, nazwijmy to wprost, reagował na nie różnie. W 80-tych latach nagrywał słabe płyty, w 90-tych nagrywał muzykę folkową, a ostatnio, tak jak wspomniałeś, amerykańskie standardy z wielkiego śpiewnika.
Bob Dylan kiedyś powiedział, że nie chodzi wcale o to w życiu, żeby coś znaleźć. Chodzi o to, żeby ciągle się wynajdywać na nowo. I tutaj chyba znowu mamy ten przypadek, że fani myślą, no dobrze, teraz to już jest ten prawdziwy Dylan. A kto wie, może też nie?
Moim zdaniem on jest teraz bardziej prawdziwy niż w ostatnich latach, dlatego że ta płyta jest lepsza, jest gęstsza, bardziej obfituje w znaczenia. Również myślę, że on się tak po prostu po ludzku bardziej do niej przyłożył. Jest znakomicie zagrana, ale to zawsze, natomiast Dylan po prostu lepiej śpiewa. Moim zdaniem on na tej płycie śpiewa lepiej, wyraźniej, jakby mówiąc kolokwialnie, bardziej się do tego przykłada niż na tych poprzednich płytach ze standardami muzyki amerykańskiej.
To wyraźniej, to faktycznie, to prawda.
No właśnie to jest zaskakujące, bo na przykład Frank Sinatra uwielbiał bardzo pilnować się dykcji, natomiast na tych płytach tak Dylana, gdzie on czasami śpiewa Sinatra, różnie z tym bywała, tu jest
no
fantastycznie.
Właśnie.
I zniknął też, Danielu, zniknęła ta chrypka, która czasami przeszkadzała w odbiorze muzyki Boba.
No więc jest starszy, a śpiewa lepiej. Cuda. Jeszcze nas zaskoczy, myślę, Dylan. To jest jego 39. płyta, ja naprawdę już czekam na 40., ale ta zapewni nam... To jest kopalnia, to jest po prostu skarbnica fascynacji Dylanowskiej na najbliższe lata.
Wracamy jeszcze do recenzji, ponieważ są wyłącznie pozytywne. Piszą recenzenci o świadectwie jego wiecznej wielkości. W Guardianie znalazłam takie ładne, to będzie rym, porównanie, do tego, co się ostatnio działo wśród wielu artystów podczas pandemii, podczas tego lockdownu. Każdy wypuszczał jakieś sety online, jakieś koncerciki. No, wiadomo, no, artyści radzili sobie jak mogli, a Bob Dylan po prostu 17-minutowa piosenka o morderstwie, czemu nie?
No tak, ale ile tam jest jeszcze osób, tytułów? Tam jest ponad 70 piosenek wymienionych, bo już ktoś to policzył.
Tak, rzeczywiście to jest niesamowite, ale powiedzmy
ale
jeszcze Dylan o samym...
Piosenka jest jak obraz, nie należy oglądać jej z bliska, trzeba się cofnąć, żeby zobaczyć całość.
Prawda, jeśli chodzi o samą muzykę, bo też o tym powinniśmy, Danielu, wspomnieć, no to ten zespół muzycznie już niesamowicie się skleił, prawda, przez te wszystkie lata.
To jest genialny zespół, to nawet na tych płytach z Sinatrą było słychać. Tutaj jest więcej urozmaicenia, to są i folkowe ballady, takie jak Black Rider, jest dużo takiego granego, to co oni robią świetnie, takiego amerykańskiego boogie, typu właśnie między innymi Goodbye Jimmy Reed, ale to są prawie, że to są ballady, piosenki liryczne, My Own Version of You, no jest tutaj naprawdę rozmaitość. To jest naprawdę jedna z najlepszych płyt Dylana w ogóle, nie tylko ostatnich lat.
Nie tylko ostatnich lat. Tak. Mnie na przykład, Danielu, najbardziej poruszyła piosenka Key West, która kończy tę płytę numer jeden. Co na tobie zrobiło tak inicjalnie, tak na samym początku słuchania, największe wrażenie, jeśli chodzi o ten krążek?
Key West mi się od razu bardzo spodobał. Tam notabene jest harmonia w refrenie, która przypomina Caribbean Winds Dylana sprzed wielu lat. Ja mam ogromny sentyment do Key Westu, bo ja tam jeździłem wielokrotnie. Ja strasznie lubię to miejsce i wyobraziłem sobie właśnie Key West jako metaforę takiego świata piratów. Tam też jest notabene aluzja do zabójstwa prezydenta. Tylko, że tamtym razem to był prezydent McKinley.
McKinley,
tak. Więc tutaj po prostu roi się od takich rzeczy. Ale też, co mnie strasznie zaciekawiło, w jedynym wywiadzie, jakiego udzielił Dylan w ostatnim czasie w związku z tą płytą, czyli w The New York Times, Dylan powiedział, też wyraził swoje, to w ogóle mają ci starzy bardowie. Cohen miał to samo. Cohen mówił, że przyszłość to zbrodnia. Dylan wyraził niepokój, jak będzie wyglądać świat, w którym ludzie nie będą mieć wspólnej pamięci. On powiedział, że wyrasta pokolenie, które nie ma memory lane. My to jeszcze wszyscy mamy, prawda? My się odwracamy do tyłu i pamiętamy filmy, książki, wakacje.
Odwołujemy się do tego.
Odwołujemy się do tego i jest to zjawisko wspólnotowe, które nas łączy. Czasami łączy, czasami dzieli, ale mamy za sobą coś, a on jest przerażony światem, w którym młodzi ludzie wychowani z telefonem komórkowym będą się odwracać do siebie i nie widzieć nic.
W oratorium liverpoolskim Paula McCartneya pojawia się takie nagranie Ghost of the Past. Ja myślę, że tutaj też tych duchów przeszłości jest mnóstwo, już o tym rozmawialiśmy, ale jeszcze warto też, Danielu, wspomnieć o tym, że jeśli zastanowimy się nad tym, co Dylan nam teraz proponuje na płycie, no to na przykład Goodbye Jimmy Reed to jest nawiązanie do tej spuścizny bluesowej.
Oczywiście, i to jest artysta bardzo ważny dla Rolling Stonesów i dla Hendrixa. Jimmy Reed, twórca elektrycznego bluesa, prostego, Bright Light, Big City, bardzo, bardzo ważny artysta i Dylan poświęca mu tutaj utwór, który notabene też miesza wątki nieomal religijne, bo tam jest przez cytat z Ojcze Nasz, bo twoje jest królestwo i chwała na wieki z Mateusza. Więc i to mitologizowanie bluesa, delty, korzeni amerykańskich cały czas u Dylana jest obecne i dla mnie jest to niesłychanie fascynujący proces.
Mamy mnóstwo odwołań kulturalnych, religijnych, filozoficznych, oczywiście, że poetyckich, bo to Dylan. I mnóstwo też recenzji było takich, że to jest świetny obraz dzisiejszej Ameryki, ale skoro w Polsce tak bardzo interesuje nas ta płyta, to myślę, że to wykracza poza obraz Ameryki.
Jak każda kultura, właściwie można powiedzieć, wysoka jest. To są obserwacje uniwersalne. Oczywiście, żeby je odczytać, trzeba rozumieć i znać Amerykę. Natomiast wnioski, jakie wyciągniemy z tych piosenek, z tych utworów, mogą być jednakowo przerażające w każdej części świata.
Trochę jest z tym, że on jest tak jak lustro. To akurat nie jest moja myśl, tylko też wyciągnięta z tym, tego, co inni mówili o nim.
Przeglądamy się w Dylanie.
Tak, właśnie, że albo ci się podoba to, co widzi, albo może ci się nie podoba, to jest twój wybór. To zależy, jak ty patrzysz na świat.
To jest bardziej nawet takie krzywe zwierciadło niż lustro. Bo pod każdym kątem, na cokolwiek spojrzymy, u Dylana zobaczymy coś innego i zobaczymy siebie inaczej. To jest właśnie wielkość takiej sztuki, to jest właśnie uniwersalizm tej wielkiej sztuki.
O gabinecie luster rozmawialiśmy, proszę Państwa, z Danielem Wyszogrodzkim. Danielu, pięknie ci dziękujemy za poświęcony czas. No i zagramy teraz, też trochę nawiązując przecież do Stonesów, którzy czerpali z Jimmy'ego Reeda, zagramy piosenkę Goodbye Jimmy Reed. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.